poniedziałek, godzina 19:00 na audycję Kind of Jazz zapraszają
Mateusz Golami
i Jędrek Janicki. Dzisiaj jesteśmy w składzie nieco okrojonym, można powiedzieć. Redaktor Stępnik, którego wiemy skądinąd, że jesteście dużymi fanami, wróci do nas za tydzień.
Najprawdopodobniej.
Najprawdopodobniej, mamy nadzieję. Ale nic złego się z Szymonem nie dzieje. Chwilowa to po prostu niedyspozycja. Delikatna też zmiana na stanowisku realizatorskim. Bo dzisiaj jedyną i niezastąpioną Grażynę Bąk zastąpiła Judyta Tyluś, która też jest jedyną i niezastąpioną.
No tak, bo każda osoba jest jedna i niezastąpiona.
A zwłaszcza te dwie osoby.
Tak jest.
Tak jest. Natomiast niezastąpiona jest również niejaki Esbjörn Svensson. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
Jak najbardziej.
A przypominam tego szwedzkiego, sztokholmskiego chyba, tak? Chociaż nie mam pewności, czy on ze Sztokholmu
był. On zmarł chyba w Sztokholmie.
Zmarł w Sztokholmie.
Większość życia spędził w Sztokholmie, ale urodził się w jakimś małym szwedzkim miasteczku, którego nazwy nie pamiętam.
Ale mocno związany ze Sztokholmem, tak możemy przyjąć. Pianista pojawia się tutaj w tej naszej wstępnej wypowiedzi nie przez przypadek, bo dzisiaj pogadamy sobie o płycie From Gagarin's Point of View, nagranej właśnie przez trio Esbjörna Svenssona. I tak jeszcze zanim cokolwiek z tej płyty sobie tutaj zaprezentujemy w eterze, to wiesz, Mateusz, muszę ci powiedzieć, przyznać się, że to jest płyta, o której chciałem powiedzieć, gdy tylko zakładaliśmy naszą audycję, gdy ją tworzyliśmy. No jakoś tak się zeszło parę lat i dopiero teraz jest okoliczność, żeby o niej porozmawiać.
Bardzo długo zwlekałeś.
Długo zwlekałem. Nie wiem czemu w sumie.
Może ustalimy to po utworze.
To jest bardzo dobry pomysł. Ustalimy to w trakcie trwania utworu, więc zagrajmy From Gagarin's Point of View, tytułową balladę. w kompozycji From Gagarin's Point of View trio Esbjörna Svenssona. No, płyta się nazywa zresztą również From Gagarin's Point of View i trzeba zauważyć, że to dość uroczy tytuł płyty, jakiś taki wprowadzający szerszą perspektywę. I to z tym zespołem to jest sprawa ciekawa, bo to jest grupa, która osiągnęła no, taką dość dużą popularność. Nie tylko w Szwecji, ale w całej Europie. Natomiast From Gagarin's Point of View jest czwartą ich płytą w dorobku, ale pierwszą wydaną poza granicą, granicami Skandynawii. Wcześniej wydawali do takich bardziej lokalnych wydawnictw, a tutaj wydali dla Aktu, ACT. Różne są sposoby czytania nazwy tego wydawnictwa. W każdym razie niemiecki label prowadzony przez Zigiego Locha. Na Mateuszu to zrobiło ogromne wrażenie, bo aż się zakrztusił, gdy usłyszał nazwisko Siegfrieda Locha. I jest to tak naprawdę, niektórzy mówią złośliwi, nie, no w sumie czemu złośliwi, niektórzy przynajmniej mówią, że jest to początek wielkiej kariery trio Svenssona, ale że to też jest początek wielkiej kariery ACT. I teraz redaktor Golami, wszemi wobec, urbi et orbi, skinie głową, czy jest w stanie wydusić chociażby jakieś słowo, albo po prostu zacznie przemawiać na temat płyty Esbjörna Svenssona.
Bardzo, bardzo dobrze, Jędrzeju, że zwróciłeś uwagę na to, że miałem mały atak kaszlu, mianowicie już mi trochę przechodzi, ale właśnie nie złapał. No i tak, i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra płyta. Bardzo mi się podoba i w sumie zapytałem się w kuluarach, która płyta Svenssona jest twoim zdaniem najważniejsza. Powiedziałeś, że ta jest twoją ulubioną. Więc myślę, że to jest jakby dobra odpowiedź na tego typu pytania, że w sumie ciężko powiedzieć, która jest najważniejsza, ale w pewnym sensie może wszystkie płyty Svenssona są naszymi ulubionymi, bo to jest taki muzyk, który głęboko leży w sercu po prostu.
Tak, jest to muzyk, który głęboko leży w sercu. Nadal jestem zaniepokojony stanem twojego głosu i stanem twoich możliwości.
Się poprawia, ale nie do końca.
Dźwiękowo-wokalnych dzisiaj. Dlatego być może, żebyśmy dali chwilę wytchnienia i chwilę czasu redaktorowi Golami, mam taką propozycję, gdy to widzę, że to w pełni akceptuję, zagramy drugi utwór, kolejny utwór z tej płyty, czyli tym razem Dutch the Dodo. Dutch the Dodo, czyli kolejny utwór z płyty From Gagarin's Point of View Trio z Björna Svenssona. No i teraz musimy raport medyczny przeprowadzić. Czy Mateuszu jesteś już gotowy po tym twoim ataku kaszu?
Jestem zwarty i gotowy i mam nadzieję, że już do końca audycji wszystko będzie w porządku.
Tak, tak. Do końca audycji już coraz mniej czasu zostaje w związku z tymi naszymi pomysłami grania wielu utworów na początek. Dodge the Dodo, w ogóle cieszę się, że dość szybko zagraliśmy ten utwór z tej płyty, bo Esbjörn Svensson Trio to jest taki zespół, który trochę ma dziwną prasę, bym powiedział. Bo bardzo często jest określany jako kapela, która gra takim typowo standardowym, mainstreamowym, zachowawczym jazzem, byśmy powiedzieli, właśnie mainstreamowym. Natomiast tam się pojawia sporo eksperymentu i właśnie w tym utworze, który przed chwilą posłuchaliśmy, trochę tych takich brzmień bardziej poszukujących chyba możemy odnaleźć.
No właśnie, bo ten zespół, on rzeczywiście na taki pierwszy rzut ucha czy oka jest dosyć zachowawczy i taki mainstreamowy, ale jakby się tam głębiej przyjrzeć tym strukturom, to się okazuje, że to jest w sumie bardzo wyrafinowana muzyka. Mhm. Ja właśnie nawet sobie ponotowałem, że ona jest bardzo lekka, jest bardzo elegancka, ma dużo klasy, jest też bardzo świadoma. Mhm. Myślę, że to jest przetworzenie takie świadome bardzo wielu doświadczeń i ogromnego osłuchania, szczególnie Svenssona, ale też pozostałych członków zespołu, więc myślę, że to jest taka muzyka pozornie prosta.
O, to jest dobre określenie, to mi się bardzo podoba. Ona sprawia wrażenie prostej. To jest trochę taka była kiedyś kategoria opisująca malarstwo, no nie tylko renesansowe, ale wydaje mi się, że to głównie odnosiło się do tego typu malarstwa tej epoki, sprezzatura, czyli taki pozorna właśnie lekkość, niedbałość, pewna niechlujność, a później się okazuje, tutaj akurat tej niechlujności nie ma, ale potem się okazuje, że te pozornie proste struktury wcale takie nie są i ten styl Svenssona, tego trio Svenssona, bo ja bym się upierał, że to nie jest zespół wozowski, ale to jest wypadkowa bardzo wielu inspiracji tak naprawdę i to odległych inspiracji, bo na pewno można tutaj, wiesz, wymienić jazz skandynawski tam spod znaku, nie wiem, Nilsa Petera Molvera, można wrzucić Theloniusa Monka bardzo mocno, a też można wrzucić muzykę rockową, coś takiego tam powiedzmy Radiohead, które wiem, że masz stosunek różny do tego zespołu akurat.
Nie, no raczej lubię, ale rzeczywiście, jak mówisz o tych inspiracjach, to one są jakby zewsząd i to jest ciekawe, że one są nie tylko jazzowe, myślę, są i myślę z muzyki klasycznej wiedzione, i z elektronicznej, i z rocka właśnie, i z popu, dlatego może to jest taka lekka muzyka, która właśnie nie ma takiej jazzowej ciężkości jakby, która często myślę w jazzie jest obecna.
No w jazzie jest obecna i która często jest tak naprawdę jakimś walorem jazzu, no bo...
Walorem albo wadą też.
Tak. No ale zobacz,
dla mnie bardziej wadą w sumie.
A to różnie bywa, no bo zobacz, jak posłuchamy koncerty solowe, zwłaszcza Keitha Jarretta, już nawet abstrahuję od tych kelneńskich, ale na przykład z Paryża nagrania, no to tam jest taki ciężar właśnie takiego meandrowania z nim razem po lesie i szukania tej odpowiedniej ścieżki. To chyba jest pewna jakaś taka zaleta akurat tych nagrań. To czasami potrafi być, mi się wydaje, właśnie takim czymś pozytywnym.
Chociaż myślę, że akurat Jarrett paradoksalnie, mimo tego, że tworzy bardzo skomplikowane struktury, to one też potrafią być takie lekkie dosyć. To nie jest też taka muzyka, która przytłacza.
Znaczy, bo on jakby zawsze, wiesz, jest coś takiego jak wyprowadzenie z tego lasu, wyprowadzenie z tych poszukiwań i potem właśnie wchodzą te lżejsze struktury. Nie wiem, czemu Jarrett nam przyszedł do głowy przy Esbjörnie Svenssonie.
No, skojarzenie nie głupie, bo też pianista jazzowski.
Tak, no to prawda. Na takiej zasadzie to faktycznie nie głupie. Natomiast tak jak mówiłem, to jest pełne trio, bo obok Svenssona, który jest no, niewątpliwym szefem tego zespołu, to też nie ma co ukrywać.
Ale właśnie fajnie zauważyłeś, że nie jest takim dominującym szefem. Tak, myślę, że on jest takim jakby niewyraźnym liderem, że trochę się wybija przed to trio, ale nie jest takim samcem alfa tego zespołu.
No zdecydowanie nie, bo tam sekcja rytmiczna, no trudno ich nazwać tylko sekcją rytmiczną, czyli Magnus Öhrström, perkusista i Dan Berglund, kontrabasista. Berglunda zresztą możemy kojarzyć z takiego teraz w miarę popularnego zespołu jazz rockowego, jazz popowego, crossoverowego na pewno, Ton Bruket. To dość duża nazwa jest obecnie na rynku skandynawskim. I to są muzycy bardzo dobrzy, bardzo sprawni, zwłaszcza tutaj bym pracę perkusisty wyróżnił. I nawet na tym utworze, którego przed chwilą, parę minut temu słuchaliśmy, Dutch the Dodo, no ta perkusja jest bardzo wyraźnie tak zaakcentowana. Mi to przypomina, Mateusz, nie wiem, czy pamiętasz, jak lata temu już rozmawialiśmy o płycie takiego niemieckiego trio fortepianowego Brandbrauer Freak. To chyba nawet z tego audycję zrobiliśmy, chociaż już tyle tych rozmów za nami, że ciężko powiedzieć. I tam...
Była rozmowa o ich płycie chyba, pamiętam tytułu, ale rzeczywiście omawialiśmy jedną ich płytę.
I tam też, nie? Było takie trochę perkusyjne właśnie wykorzystanie tych struktur jazzowych. Tu jest podobnie, tu nie jest pójście w stronę techno, tylko taką bardziej, bym powiedział, jazz rockującą na tym utworze.
Tak, bo myślę w ogóle, że ta perkusja tego perkusisty, który jest Magnus Öström. Tak? Mm-hmm. Jest w ogóle bardzo ciekawa, bo ona też ma tą lekkość w sobie i też jest taka bardziej popowa czy rockowa, może nawet popowa, niż taka czysto jazzowa. Mm-hmm. I myślę, że ten perkusista strasznie się napracował na tej płycie. Jest rzeczywiście wyjątkowo aktywny jak na zespół jazzowy, bo jednak perkusiści, myślę, w zespołach jazzowych trochę mniej pracują niż on tutaj.
No, powiedziałbym, że mniej intensywnie.
Mniej intensywnie.
Może tak, tak, tak. I najciekawsze jest to, że w ogóle ta rola Öströma w tym trio jakby ewoluowała. Bo na pierwszej płycie When Everybody Has Gone, takiej zupełnie zachowawczej, standardowej Svenssona tego zespołu, no to jego praca jest właśnie tak, jak mówisz, wycofany, schowany, tam bija rytm w zasadzie, albo gra zupełnie podstawowe jazzowe struktury. Natomiast na przedostatniej, jak na razie, ale wydanej już pośmiertnie płycie, bo to dwie płyty wyszły pośmiertnie Svenssona, płycie Leukocyt z 2008 roku, tam są takie struktury już bez mała progrokowe, bardzo mocne jest tam granie. No i tam Öström, powiem ci, że wybija się na pierwsze miejsce, czy tam już jest granie takie naprawdę bardzo ciężkie z tą perkusją. Bardzo wyraźnie zaakcentowane, bardzo pokopane rytmy. Tutaj to jest nadal dobrze zbilansowane. Jest perkusistą poszukującym, ale zna swoje miejsce w szeregu.
To prawda. Myślę, że jeszcze ciekawe są też solówki Svenssona, bo myślę, że on na przykład nie gra takich klasycznych improwizacji jazzowych, tylko gra takie bardziej pasaże, takie kaskady, prawda? Mhm. On jakby właściwie wyładowuje taką pewną energię, która gdzieś się tam w nim gromadzi podczas tych pasaży właśnie, które tak jakby zagęszczają utwór. Potem utwór wraca do tematu, ale on jakby jest bardzo oryginalny pod tym względem, że jakby nie stosuje klasycznej techniki improwizacyjnej.
Pełna zgoda. I zwróć uwagę, że te partie, które on się stara grać jako partie solowe, one cały czas nie gubią jakiegoś takiego wymiaru, no nie chcę powiedzieć, że melodyjnego, ale być może nawet czegoś takiego, że one są, nawet jeżeli improwizowane, ale układają się w jakieś takie wewnętrzne struktury. Mhm. To kaskady dźwięku zgoda, ale nie takie skrajnie awangardowe. Nie? Tutaj cały czas jest melodia czemuś podporządkowana, to jego frazowanie.
Tak, i myślę, że ta melodyka tej płyty też taka bardzo wyraźna, taka popowa wręcz. Mhm.
Tak, tak.
I myślę,
tak,
że właśnie odsyła do trochę innego świata, takiego bardziej, właśnie bardziej lekkiej muzyki, czyli powiedzmy pop, rock, a mniej właśnie takie czysto jazzowe struktury, chociaż no, niewątpliwie jest to muzyka jazzowa i myślę, że też bardzo inspirująca w sumie. Mm-hmm. Myślę na przykład trio Mosher, Danielson, Fresco.
Tak.
Myślę, że z dużym wpływem
trio
właśnie Svenssona.
Tak, no ale to, o czym powiedziałeś, czyli to właśnie taka swoista lekkość bytu, możemy tak to określić, no to chyba powoduje, że ten zespół dość dużym takim sukcesem komercyjnym. To jest w ogóle rzadki przypadek w świecie jazzu, może nie rzadki, ale nie tak bardzo znowu częsty, że jest jakaś kapela, która jest bardzo chwalona przez krytyków i bardzo dobrze się ich płyty sprzedają. No i Svensson na pewno jest przykładem tego.
Zgadza się, jeszcze bym jedną rzecz dodał, że płyta jest bardzo nastrojowa. Że ona ma, jakby jest taka i skandynawska, i taka właśnie zachodnioeuropejska, jak ja to czasami mówię w odniesieniu do muzyki, czy tam północnoeuropejska. W takim sensie, że też ewokuje jakby nastrój gdzieś tych miejsc, tego jakby sfery geograficznej, też czasu, w którym powstawano, bo to jest tam koniec lat 90., czyli właśnie koniec lat 90., początek lat 2000. Myślę, że wtedy trochę taka właśnie stylistyka typu wiatr we włosach, w popie, w muzyce elektronicznej, w jazzie też trochę zapanowała i myślę, że ta płyta jest też taka bardzo dobrze oddająca ducha czasu, kiedy mniej więcej ta muzyka miała miejsce.
No to jak mówimy o nastrojowości, tej płyty, to chyba nie możemy zrobić niczego lepszego niż puścić utwór.
Jaki przykład.
Tak, tak. Przykład dźwiękowy, utwór z takim spektakularnym, można powiedzieć, dla niektórych tytule Dating z płyty From Gagarin's Point of View, Esbjörn Svensson Trio. Thank you. Dating z płyty From Gagarin's Point of View, bo to o niej właśnie cały czas rozmawiamy, zespołu Esbjörn Svensson Trio. Tak naprawdę rozmawiamy o płycie From Gagarin's Point of View, ale mam takie poczucie, że fajnie by było tutaj zahaczyć o szerszy jakby skrawek kariery Trio Svenssona, bo to jest trochę taki zespół na raz, bym powiedział. Że zaprezentujemy tę płytę i tak naprawdę nie będzie jakiegoś wielkiego sensu w prezentowaniu innych wydawnictw tego zespołu, bo one, no nie chcę powiedzieć, że są bardzo podobne do siebie, ale poruszają się w podobnym schemacie grania. Może oprócz tej Leukocyt, która jest trochę bardziej właśnie progrokowa.
No tak, bo w sumie to jest taka trochę osobna propozycja w jazzie, bardzo ciekawa i taka oryginalna, jakby w dużym stopniu oryginalności, natomiast rzeczywiście jest to taka propozycja trochę zamknięta, mam wrażenie. Esbjörn Svensson to jest taki głos trochę jakby nie do powtórzenia, ale też człowiek, który coś tam wymyślił i po prostu kontynuował to przez lata.
No taki trochę skończony projekt tak naprawdę. Powiedzmy, że tam może te pierwsze 4 płyty, które w Skandynawii były nagrane w mniejszym stopniu, ale właśnie ta płyta, o której opowiadamy, czy ten największy hit taki marketingowy, czyli Seven Days of Falling, to są rzeczy bardzo zbliżone do siebie. To Seven Days of Falling, może bardziej tych elementów rockowych, ale nadal w takiej bardzo zwiewnej formie tu się wszystko poruszamy. No i to Dating, znowu to frazowanie Svenssona chyba, nie? Na pierwszy plan tutaj się wysuwa.
Tak, takie bardzo inteligentne, bardzo bystre, bardzo też takie pełne luzu, świeżości i też myślę takiego poczucia zabawy. Myślę, że to jest też ciekawe w tym trio, że muzycy się dobrze bawią, są jakby tak perfekcyjni technicznie i tak dobrze też zgrani jako ludzie, się świetnie dogadują muzycznie, że wszystko ma posmak takiej bardzo wyrafinowanej zabawy. I to myślę właśnie jakby implikuje lekkość tej płyty.
Tak, 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 to prawda. I to jest zabawa... Tylko to jest specyficzny rodzaj zabawy, bym powiedział. To jest taka zabawa, wiesz, jesteśmy dobrze ubrani, pijemy lepsze trunki i generalnie rozmawiamy o problemach być może nie najpoważniejszych na świecie, ale też na pewno nie tych najbardziej przyziemnych, tak bym powiedział.
No właśnie, właśnie. Mhm. I na przykład wydaje mi się, że ta płyta, ona nie jest jakby głęboka w takim sensie, jak my klasycznie rozumiemy to pojęcie głębi w sztuce, ale właśnie na przykład zastępuje tą głębię takim rodzajem romantyzmu, czy właśnie liryzmu w niektórych utworach. W niektórych utworach to jest po prostu ogromna świadomość, taka samoświadomość muzyków i myślę, że też tworzy jakby swoistą głębię tej płyty, ale ona jest taka jakby w innym paradygmacie niż my, jak my głębię rozumiemy klasycznie w sztuce.
No wiesz co, mi się wydaje, że tak jak my teraz się tym posługujemy, ta głębia rozumiana klasycznie w sztuce to jest jakby zdeterminowana przez francuską powieść i francuski film, zwłaszcza z tego tam kierunku egzystencjalnego, gdzie tak naprawdę musimy jak najciężej opowiedzieć jakąś historię.
Tak, filmy Ingmara Bergmana.
Albo filmy Ingmara Bergmana, tak, to prawda. Chociaż ja akurat lubię Ingmara Bergmana, ale wiesz, już ten cały egzystencjalizm francuski tam spod znaku Sartre, Camus i jakby jest coś takiego w tym europejskim myśleniu o, w cudzysłowie, dobrej sztuce, że ona musi być właśnie taka przytłaczająca i w ogóle 3 dni później jeszcze nie można wstać z łóżka, bo dostajemy epizodów depresyjnych.
Poruszać poważne tematy dotyczące egzystencji, jakichś ważnych problemów duchowych człowieka. A tutaj mamy rzeczywiście taką sztukę zupełnie innego rozdania. Jeżeli miałbym filmowo ją porównać, to bardzo mi się kojarzy z polskim filmem Niewinni czarodzieje.
O, widzisz. To jest ciekawe nawiązanie. Chociaż Niewinni czarodzieje też sięgali tematu takiego dość poważnego, nie? To nie było tak zupełnie...
No właśnie, wydaje mi się, że nie do końca. Że właśnie to było coś takiego, że jakby trochę na przekór w sumie życiu, które często było poważne, często też ludzie bywają poważni i tacy zasadniczy. Oni jakby, bohaterowie tego filmu, chcieli żyć tak trochę lekko, prawda, i z dystansem i z humorem. Myślę, że trochę Svensson w swojej muzyce też taki był.
Tak, Svensson na pewno w tej swojej muzyce taki był, ale Svensson jakby taką chyba dla mnie czymś, co się teraz wysuwa coraz bardziej, bo ja bardzo go cenię jako pianistę i sporo słucham. No to jest jakaś taka jego, taka niewyobrażalna wręcz no chyba wiedza muzyczna. I też może nawet mniej wyrobienie techniczne, chociaż to też jest na super wysokim poziomie, ale taka wiedza, która pozwala łączyć te tropy, to chyba nie bierze się tak... To nie jest takie czysto intuicyjne granie.
Tak, no właśnie myślę, że jakby to poczucie takiej pewności tego, że muzycy grają lekko i nie muszą się też jakby przejmować w pewnym sensie o swój sukces pewnie, bo oni jakby trochę byli skazani na sukces przez właśnie tą perfekcję techniczną i tą ogromną świadomość, samoświadomość, prawda? I myślę, że Svensson jest trochę takim Mozartem, można powiedzieć, współczesnego jazzu, który po prostu był jakby tak i zdolny, Mozart akurat może nie słynął z wielkiej świadomości, raczej z takiego małpiego trochę talentu, prawda? A tu jest i wielki talent, i świadomość, i też perfekcja techniczna, więc jakby ci muzycy mogą sobie w związku z tym pewnie pozwolić na większą przestrzeń luzu, zabawy, po prostu są świetni w tym, co robią.
Tak, i mogą sobie powiedzieć, pozwolić na odpowiedź taką w wywiadach, że gdy pytani są o swoją największą inspirację, to chórem wręcz odpowiadałem, że to jest zespół Radiohead.
Na przykład, prawda? I nie muszą udzielać jakichś poważnych odpowiedzi.
Tak.
Że to jacyś jazzmeni, prawda?
Nie wiadomo kto.
Z dawnej historii na przykład.
Ornette Coleman najlepiej, nie? Bo to chyba jest dobrze odpowiedzieć, że Ornette Coleman jest twoim ulubionym jazzmenem, tak mi się wydaje. No jak już nam się pojawił ten zespół Radiohead, to mam taką propozycję, żebyśmy coś z tego Radiohead zagrali. I najlepiej jakby to był utwór National Anthem z płyty Kid A. I szczególnie chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, słuchając tego utworu, na partię perkusji Philipa Selwaya. Ona jest absolutnie znakomita i wydaje mi się, że trochę nawiązuje do tego, w jaki sposób o perkusji, czasami przynajmniej w tych takich żywszych nieco utworach, nie jak w Dating, ale w tym poprzednim Dodge the Dodo, myśli właśnie Estrem z trio Esbjörna Svenssona. Czyli to jest ten taki łącznik, mi się wydaje, między tym Radiohead a Svenssonem. Czyli, Mateusz, co ty na to, jakby teraz Radiohead wybrzmiało?
Zgadza się, że tylko dodam, że właściwie ten utwór też jest inspirowany muzyką jazzową, szeroko pojętą. Tam są takie wprost inspiracje z Mingusa, ale myślę, że ten łącznik pomiędzy Svenssonem i tym utworem też nie jest głupi.
To cieszę się, że doceniłeś właśnie ten łącznik, który znalazłem. Nie byłem pewien, jak tak zacząłeś. Nie jest głupi, mi wystarcza jako komplement i posłuchajmy.
To jest bardzo modne.
O, to już w ogóle. W takim razie rozpływam się i posłuchajmy The National Anthem. The National Anthem. Tom York i spółka. Chociaż może trzeba by powiedzieć Johnny Greenwood i spółka, tak. W każdym razie zespół Radiohead z płyty z 2000 roku zatytułowanej Kid A. Płyty, która no tak naprawdę te dwie kapele, Asbjörn Svensson i Radiohead, bardzo siebie wzajemnie mocno inspirowali. Czyli widzę, że ty jesteś team Johnny Greenwood, jeżeli chodzi o Radiohead.
Bardziej Johnny Greenwood, tak, niż Tom York.
Tom York, tak. Tom York. Nie robiłbym z niego liczby mnogiej, prawdę mówiąc. National Anthem też chyba taki, z tego co pamiętam, kompozycję taką miała Lana Del Rey. Nie wiem, czy jesteś odpowiednią osobą, żebym na ciebie patrzył w kontekście Lany Del Rey.
Znaczy, że tam się nazwisko, ale...
Spoglądam też na Izetę, która wzrusza ramionami, więc niewykluczone, że coś zmyśliłem. Jeżeli coś zmyśliłem, to może będzie lepiej, jeżeli wrócimy do Asbjörna Svenssona.
O właśnie, to jest bezpieczniejsze pole.
Dla mnie przynajmniej, tak. Dla mnie też. Nie wiem, czy jesteśmy w większości, czy mniejszości. Jest tak już, bo wspomniałem, że tutaj słychać w tym National Anthem Radiohead mocno Charlesa Mingusa. Rzeczywiście, w tej drugiej części utworu zwłaszcza, ale jak jesteśmy przy tych takich, powiedzmy sobie brzydko, nie lubię tego określenia, ale go użyję, gigantach jazzu, no to wydaje mi się, że dla Svenssona bardzo ważną postacią był Thelonious Monk. Bo druga płyta tego trio to w ogóle była muzyka poświęcona twórczości Monka, nazywała się zresztą Asbjörn Svensson Plays Monk. I czy ty tego Monka słyszysz trochę we frazowaniu, słyszysz trochę w stylistyce tego skandynawskiego trio, czy nie za bardzo? Czy to taki tam jednorazowy wypad, gramy Monka i do widzenia?
Myślę, że nie, raczej nie słychać tego Monka na przykład na tej płycie, którą dzisiaj omawiamy, ale no być może są to jakieś dalekie echa jego twórczości. Mm-hmm. Gdzieś tam ta twórczość jakoś została przetworzona i gdzieś tam jest obecna, ale ja tego nie umiałbym dostrzec.
Właśnie ja też taki mam problem i myślałem, że mi wskażesz właśnie drogę, jak tu rozumieć tę płytę, ale że to chyba po prostu był jakiś tam element wykuwania się stylu Svenssona, nie? Ten Monk był może do czegoś potrzebny, coś zrozumiał i teraz gra zupełnie inaczej.
Tak, albo po prostu taka płyta tribute, prawda? Bo jakby nie miał pomysłu na coś innego, albo po prostu ten Monk jakoś zainspirował do nagrania takiego jednorazowego projektu, a generalnie nie był jakąś wielką inspiracją do twórczości.
No tam z tego, co się doczytywałem, to czasami się wymienia właśnie taką kaskadowość tego dźwięku, to o czym wspomniałeś przy okazji Svenssona, ale chyba nie jest to jakiś wyjątkowy wyróżnik.
Właśnie u Monka te dźwięki fortepianu, one były takie mechaniczne dosyć, takie właśnie trochę grane w taki sposób mało kaskadowy, więc myślę, że tutaj też raczej ciężko znaleźć
Monk inspirację. To, wiesz co, to powiem ci, to jest chyba nieprofesjonalne określenie, ale zawsze mi się wydawało, że on gra frazę od tyłu.
Tak, to też prawda. Taka jakby odwrócona mechanika
trochę. Wszyscy grają odwrotnie i on gra odwrotnie, nie? Jakoś
tak, jest taki... jakoś tak na opak. Tak.
Na opak, dziwne zjawisko. No i tak, jeżeli byście chcieli ten zespół Asbjörn Svensson Trio jakoś tak mocniej kiedyś wejść, no to absolutnie polecam płytę Seven Days of Falling, oprócz oczywiście From Gagarin's Point of View, o której opowiadamy, to Seven Days of Falling jest największym hitem komercyjnym, sporo muzyki rockowej tam się pojawia, ale w bardzo zwartych kompozycjach. Mogę polecić tak raczej jako ciekawostkę debiut Svenssona, żeby zobaczyć, że ten zespół jednak trochę ewoluował. No i to Leukocyt, który tutaj parę razy się pojawiało, zupełnie inny pomysł nagranie.
A jeszcze dodam może, bo mówiliśmy o Radiohead, mówiliśmy też o właśnie Asbjörnie Svenssonie. I myślę, że to, co łączy te dwa zespoły, to jest właśnie dobre zgranie między muzykami. Myślę, że właśnie to zgranie trio Svenssona jest tak jakby rodem z muzyki pop czy rock.
Tak, wiesz co?
Kapel właśnie.
Tak, to prawda. I wiesz co, chyba też dobrze łączy takie wykorzystanie chętne, ale nie jakieś takie barokowe, bym powiedział, elektroniki. Że i tutaj ona się pojawia, ale jest jakby podporządkowana strukturą utworu.
Tak, to ona jest taka bardzo leciutka, tak.
To jest takie zaakcentowanie, mi to imponowało zawsze.
Czasami to jest wręcz jakby muzyka akustyczna, która trochę imituje muzykę elektroniczną.
Tak. Albo jakieś takie przetworzenie, nie tych dźwięków akustycznych. To jest bardzo ciekawe. I wiesz co, mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Asbjörna Svenssona, to z grubsza nasza aktywność dnia dzisiejszego się tutaj kończy. Natomiast mamy też pewne ogłoszenia duszpasterskie dzisiaj. I dzisiaj tak naszym duszpasterzem owieczki poprowadzi Mateusz.
Tak, dzisiaj mamy dwa ogłoszenia takie właśnie bieżące. Pierwsze to koncerty Mulatu Astatke w Polsce. Mulatu Astatke to jest wielka gwiazda etiojazzu, właściwie ojciec muzyki etiojazzowej, czyli połączenie etnicznej muzyki etiopskiej z nowoczesnym jazzem. Mhm. Też mieliśmy okazję omawiać jego płytę, właśnie takie trochę podsumowanie dokonań.
Etiopik chyba się nazywa.
Tak. Mhm. To było też muzyka wykorzystana w soundtracku do Broken Flowers, czyli Jarmusza. No i właśnie ten pan, właśnie legenda jazzu etiopskiego, przyjedzie do Polski i 2 oraz 3 listopada wystąpi najpierw w Warszawie, w klubie Palladium, a potem w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek.
I jak rozumiem, będziesz tam.
Będziemy tam z Szymonem nawet, jako lotni reporterzy.
Rozumiem.
I będziemy jakieś tam sprawozdanie przygotowywać.
No Mulatu Astatke, bardzo ciekawa postać. Jedyny problem z jego twórczością trochę jest taki, że nie wiadomo, której płyty jakby słuchać. Bo to nie był taki wykonawca, który był jakiś, nie wiadomo jak bardzo skupiony na nagrywaniu płyt. To bardziej się wykuwało podczas wspólnego jakiegoś tam jamowania, podczas wspólnych koncertów. Także rzeczywiście to Etiopik, to muszę nas pochwalić. Całkiem dobrze wybraliśmy. I nawet ostatnio wróciliśmy w takim prywatnym spotkaniu do tej płytki, tego traku. No i to naprawdę bardzo, bardzo jest takie bogate, ciekawe brzmienie. Mulatu Astatke.
Tak, a drugie ogłoszenie to zespół Skalpel, który no, jest znowu w Polsce legendarnym składem. Można powiedzieć, że Mulatu Astatke jest tym dla Etiopii, tym Skalpel dla Polski.
No to ja bym powiedział, kim Adam Małysz dla Polski.
Adam Małysz. Myślę, że Skalpel też.
Skalpel też.
Czyli Marcin Cichy i Igor Pudło, dwóch muzyków wrocławskich. Zespół założony w 2000 roku, pierwsza płyta 2004 rok pod tytułem Skalpel. To jest zespół, który nagrywa właśnie od tego czasu dla prestiżowej brytyjskiej wytwórni Ninja Tune. No i właśnie w tym roku, dokładnie 15 listopada, wydaje płytę Rekut, która jest takimi DJ-owymi przeróbkami, klubowymi przeróbkami utworów z ich poprzednich płyt, szczególnie z tej pierwszej właśnie pod tytułem Skalpel.
No to jest o tyle ciekawe, że ta pierwsza płyta, ten Skalpel, ona wręcz taka była przepełniona, chciałem powiedzieć upstrzona, ale to chyba brzydkie słowo, samplami ze starych standardów polskiego jazzu i w ogóle fragmentami cytatów z filmów klasycznych polskich. Także to teraz ten taki powab DJ-owski może być ciekawy.
Tak. Oni rzeczywiście dużo bardzo wplatali, zresztą nadal to robią właśnie do swoich utworów tego klasycznego takiego brzmienia polskiego jazzu i to wszystko jest w takiej nowoczesnej właśnie klubowej formie. Mhm. No a ta płyta jest jeszcze trochę na sterydach, taką klubową formą, bo tutaj jeszcze dochodzi taki vibe hip-hopowy, a właśnie w utworze, który puścimy i który jest singlem zapowiadającym tą płytę, producentem jest Magiera, czyli znany producent hip-hopowy, a na saksofonie będzie grał Kacper Krupa, nasz przyjaciel kind of jazzowy.
Przyjaciel kind of jazzowy, tak sobie pozwolimy powiedzieć. Nazwisko Magiera kojarzy mi się z zupełnie inną branżą, z branżą piłkarską, ale to mniejsza o to. Zresztą miałem, wiesz co, Kacper Krupa, obecność jego w poczynaniach Skalpelu nie bardzo mnie dziwi, bo ten jego zespół Siema Ziemia mocno podąża tym tropem, co Skalpel. Wydaje mi się, powiem ci zupełnie szczerze, wydaje mi się, że Siema Ziemia jest o wiele bardziej inspirująca, o wiele szersze są te jakby horyzonty tego zespołu, ale to jakoś tam się wpisuje w to, co Skalpel wytyczył, nie? Jako pierwszy robił chyba w Polsce.
To prawda, myślę, że Siema Ziemia jest trochę takim duchowym spadkobiercą
Skalpela.
No, ale też trzeba przyznać, że Siema Ziemia jest jeszcze zespołem ciągle raczkującym, a Skalpel już ma taką międzynarodową renomę.
No zdecydowanie, tak. Nie wiem, czy się naraziliśmy teraz Marcinowi, Igorowi, czy Kacprowi, czy komukolwiek, ale...
Raczej bardziej Kacprowi.
Bardziej Kacprowi. Kacper, przepraszamy, nie chcieli. No właśnie, i co?
No i mamy też trasę koncertową. Zespół Skalpel. Osiem miast, osiem koncertów, które właśnie będą promować płytę Rekut, więc zachęcamy do przyjrzenia się tym koncertom w internecie.
I zachęcamy też do przyjrzenia się kolejnym naszym audycjom, taką metodę aproposa zastosowałem na koniec zupełnie bezsensowną i chyba dzisiaj będziemy powolutku mówić sobie do widzenia i my między sobą i z wami się będziemy żegnać i na koniec chyba zrobimy coś takiego, że zagramy jeszcze raz Esbjörna Svenssona, tym razem utwór o kolejnym świetnym tytule, czyli Definition of the Dog, plus coś z tej płyty najnowszej Skalpela. Jaka
tak,
będzie kompozycja?
Kompozycja Break In z towarzyszeniem Magiery i Kacpra Krupy.
Świetnie, lepiej byś nie mogło. Dream Team tak naprawdę. Czyli dziękujemy bardzo, to była audycja Kind of Jazz, którą poprowadzili
Mateusz Kolami
i Jędrek Janicki. Zrealizowała Judyta Tyluś. Za chwilę za chwilę. Złote lata muzyki rozrywkowej. Rębi już tam się gotuje w blokach. Miejmy nadzieję, że...
Powinniśmy mówić fachowo Paweł Rębasz.
Paweł Rębasz. No, ale wiesz, wszyscy znani, szeroko znany w świecie, już się tam szykuje w blokach. Chyba będzie na czas. Da radę. A teraz Esbjørn Svensson i Skalp. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.